Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sakrament bierzmowania emanacją miłosierdzia Bożego. Taki temat dzisiaj w ramach naszych spotkań, Świadkowie Miłosierdzia. A więc drodzy słuchacze, tutaj z moim parafianinem, cieszę się, że pracuję w radio, że nasze radio się odnawia, że możemy się nieustannie ubogacać nowymi, młodymi ludźmi, którzy chcą służyć w Kościele. To bardzo piękne, więc gratuluję tego księdzu dyrektorowi. I dzisiaj chcę też zauważyć, że dobiega końca czas wakacji. Myślę, że każdemu z nas pewna forma wypoczynku była bardzo potrzebna. Ważne bowiem, by z nowymi siłami powrócić do naszych codziennych zajęć i obowiązków. I myślę, że dzisiejsze rozważanie w jakimś stopniu pomoże nam odkryć te dary i natchnienia, które w miłosierdziu swoim posyła do nas sam Pan Bóg. Przez ostatnie miesiące towarzyszyła nam postać błogosławionego księdza Michała Sopoćki wraz z jego teologicznymi refleksjami na temat objawiania się emanacji miłosierdzia Bożego w dziełach, a konkretnie w sakramentach świętych. Jako świadek miłosierdzia i zarazem ten, któremu było dane być tak blisko świętej siostry Faustyny, jako sekretarki Bożego Miłosierdzia, ksiądz Sopoćko był przekonany o tym, że w Kościele nie może być świętości bez sakramentów, ani też przystępowania do nich bez dążenia do doskonałości i tym samym nawoływał. Ceńmy wysoko sakramenty święte. Śledząc biografię księdza Sopoćki, zauważymy, że praktycznie od dzieciństwa miał on bardzo głębokie przekonanie o tym, że Bogu spodobało się, by każdy ważny moment duchowego życia ubogacać sakramentalną łaską. W swoich tekstach zapisał: Kościół siedmioma sakramentami obejmuje całe życie człowieka i uświęca wszystkie jego szczyty i niziny. Duszę obciążoną grzechem pierworodnym i pozbawioną życia Bożego odradza w sakramencie chrztu świętego. Duszę zbrukaną grzechami uczynkowymi, a więc naszego wyboru, świadomego, dobrowolnego, obmywa w sakramencie pokuty. Duszę rozradowaną w Bogu zasila sakramentem ołtarza oraz pasuje na swego żołnierza w sakramencie bierzmowania. A na koniec duszę jęczącą w jarzmie cierpienia i wstrząsaną bojaźnią śmierci wzmacnia w sakramencie namaszczenia chorych. Patrząc jeszcze szerzej, wiemy, że także życie społeczne człowieka jest otoczone szczególnym błogosławieństwem w obrazie pierwszej komórki społecznej, a więc sakramencie małżeństwa. Natomiast życie religijne jest utrzymywane i rozszerzane przez sakrament kapłaństwa. Analizując życie i działalność błogosławionego księdza Michała Sopoćki wraz z każdą jego posługą, w tym także tą pełnioną względem świętej siostry Faustyny, widzimy, że łaski udzielone przez Boga z pewnością miały go umocnić na przetrwanie i przezwyciężenie wielu trudności związanych z podjęciem się dzieła miłosierdzia szeroko rozumianego. Jak do tej misji Pan Bóg przygotowywał księdza Sopoćkę? Posłuchajmy jego wspomnienia, relacji. Do bierzmowania przystąpiłem w roku 1892, mając zaledwie 3 lata i 8 miesięcy w katedrze wileńskiej. Ojciec trzymał mnie na ręku, a przy zbliżeniu się biskupa postawił na posadzce. Jakiś pan położył mi rękę na prawym ramieniu, a jednocześnie biskup namaścił me czoło i dotknął policzka. Potem ojciec zaprowadził nas wraz z rodzeństwem, siostrą Zofią i bratem Piotrem, do kaplicy świętego Kazimierza i pokazał trumnę z jego relikwiami. Tych przeżyć chyba nigdy nie zapomnę, pisał ksiądz Sopoćko. I może niech to konkretne wspomnienie będzie wprowadzeniem do tematu naszych dzisiejszych rozważań o sakramencie bierzmowania, które niech staną się dopełnieniem przedstawienia postaci księdza Michała Sopoćki jako świadka miłosierdzia Bożego w perspektywie sakramentów świętych widzianych w perspektywie Bożego Miłosierdzia. W tym miejscu przyznam tak w ramach dygresji, że w sposób świadomy wybrałem właśnie ten sakrament na sam koniec cyklu spotkań o sakramentach, w których szczególnie towarzyszył nam błogosławiony ksiądz Sopoćko, gdyż z jednej strony wiedziałem, że zbliżający się miesiąc, wrzesień, będzie w wielu parafiach naszej diecezji w Polsce, zwłaszcza z racji pandemii, poprzesuwanych terminów, bo były często wiosenne, tak jak u nas miało być to w kwietniu, w Święto Miłosierdzia Bożego. No ale drodzy, jest ten czas września okazją, żeby ten sakrament pogłębić, byśmy pozostali otwarci na Boże działanie w tych wszystkich okolicznościach życia, które przed nami, mając w pamięci także księdza Sopoćkę, który o sakramencie bierzmowania nam też wiele daje światła. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko swoje teologiczne zapiski na temat bierzmowania i darów Ducha Świętego rozpoczyna słowami psalmisty. Chwalcie Pana wszystkie narody, bo utwierdzone jest nad nami miłosierdzie Jego. I od razu we wstępie wyjaśnia, że owe słowa mówią o tym, że Bóg nie tylko da miłosierdzie swe ludziom, ale nadto utwierdzi je nad nami. A tego dokonał Duch Święty w momencie, kiedy stąpił na apostołów w dniu Jego zesłania w postaci języków ognistych i utwierdzając ich w wierze i doskonałościach. I dalej pisze, że owe utwierdzenie dokonuje się nad wszystkimi chrześcijanami, którzy po przyjęciu chrztu świętego przystępują do sakramentu bierzmowania. Prawdziwie i rzeczywiście stępuje na nich Duch Święty, pasuje na swoich rycerzy, wlewa hart potrzebny do mężnego wyznawania wiary świętej i przezwyciężania rozmaitych trudności oraz pobudza do intensywniejszej pracy nad zbawieniem swojej duszy. A teraz, zanim przejdziemy do konkretnych darów Ducha Świętego, powtórzmy za księdzem Sopoćko etymologiczne znaczenie wyrazu bierzmowania. Wyraz ten pochodzi od staropolskiego wyrazu bierzmo, co oznacza belkę, na której utrzymują się inne belki i wiązanie dachowe. Zastosowanie tym samym tego wyrazu do nazwy sakramentu wydaje się być w pełni zrozumiałe, kiedy wiemy o tym, że ochrzczony przez włożenie rąk, namaszczenie czoła krzyżmem i słowa biskupa otrzymuje umocnienie Ducha Świętego do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad, jak bierzmowani w czasie obrzędu to wypowiadają. Błogosławiony ksiądz Sopoćko opisuje sakrament bierzmowania, odwołuje się do przekazów, z których wiadomo, że najdawniejsi ojcowie Kościoła uważali, że zupełne odrodzenie duszy następowało dopiero przez udzielenie obydwu sakramentów. Sam ryt bierzmowania od początku polegał na geście włożenia rąk i namaszczenia olejem świętym, tak zwanym krzyżmem, będącym mieszaniną oliwy i balsamu. Ksiądz Sopoćko scala ten obrzęd, opisując go. Jak oliwa wnika w namaszczone członki i wzmacnia je, tak łaska bierzmowania wnika w głąb duszy i usposabia jej władzę do nadprzyrodzonego działania, zwłaszcza do mężnego wyznawania wiary. Jak oliwa daje ciału połysk, tak łaska bierzmowania nadaje duszy blask i oświeca ją. Jak woń balsamu rozchodzi się dokoła, tak czyny bierzmowanego winny wywierać około kandydata, czy potem już bierzmowanego, zbawienne skutki, które niech będą widoczne. Balsam również goi rany ciała, a łaska bierzmowania goi rany duszy. Kładzenie rąk oznacza, że Bóg bierze w posiadanie chrześcijanina, zapewniając mu swą opiekę i udzielenie sił i wzmocnienie. I ostatni element, współcześnie może już rzadziej spotykany, mianowicie lekkie uderzenie w policzek, co ksiądz Sopoćko określa jako duchowe pasowanie chrześcijanina na rycerza i upomnienie, co ma oznaczyć, że ma on być gotów do znoszenia różnorakich prześladowań, które go spotkają. Ksiądz Sopoćko, widząc w sakramencie bierzmowania szczególną formę utwierdzenia miłosierdzia Bożego, odwołuje się także do łacińskiej nazwy tego sakramentu jako confirmatio, co dokładnie znaczy utwierdzenie, wyjaśniając, że jest ono w życiu duchowym tym, czym dojrzałość w życiu fizycznym. Błogosławiony ksiądz Sopoćko w sakramencie bierzmowania dostrzegał jego wielką wagę, podkreślając, że niezwykle ważne jest to, by przygotowując się samemu do tego sakramentu, bądź też przygotowując innych, uczynić to, co z największą starannością. Trzeba to zrobić. A jaką broń daje nam bierzmowanie? Ksiądz Sopoćko odwołuje się do świętego Pawła, który w liście do Efezjan daje odpowiedź, wyjaśniając, że chrześcijanin uzbraja się w sposób następujący. Przepasany jest prawdą, obleczony w pancerz sprawiedliwości, zasłonięty tarczą wiary z przyłbicą zbawienia, nogi ma obute w gotowość Ewangelii pokoju, a do ręki bierze miecz ducha. A teraz pokrótce powiedzmy sobie o darach Ducha Świętego, posługując się refleksjami na ich temat dokonanych przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, o których czytamy w jego dziełach. Ksiądz Michał o darach Ducha Świętego pisze tak. Dary Ducha Świętego są to nadprzyrodzone dyspozycje dane przez Boga, aby człowiek nimi wzmocniony szybko, łatwo i ochotnie dał się poruszać i kierować natchnieniom Ducha Świętego. Te dary są podobne do cnót wlanych pod tym względem, że jedne i drugie są dziełem miłosierdzia Bożego, jakie człowiek otrzymuje razem z łaską uświęcającą dla własnego uświęcenia. Ale między nimi jest różnica. Przy cnotach inicjatywa działania pozostaje przy nas i mamy ją powziąć według wskazówek roztropności. Przy darach natomiast inicjatywa działania należy do Boga, który udziela świętych popędów, niezwykłych oświeceń i natchnień. Dar mądrości, który ma udoskonalać cnotę miłości. Mądrość jest najwznioślejszym darem Ducha Świętego. Zadaniem tego daru jest udoskonalać największą cnotę teologiczną, miłość Boga i bliźniego. Między darami tylko ten jeden nosi imię boskie, albowiem Boga nazywamy mądrością niestworzoną. Mądrość zbudowała sobie dom, jak mówi Księga Przypowieści. Mądrość sądzi o wszystkich w stosunku do miłości, z miłości lub przez miłość do Boga. Ukochawszy Boga, wszystko z Nim łączy, co sprawia, że przedmiot poznania staje się jeszcze bardziej pożądany, nabywa jeszcze więcej uroku i ze swej strony pomnaża miłość ku Bogu i radowanie się w Nim. Na każdą bowiem rzecz możemy patrzeć z punktu czysto rozumowego lub uczuciowego, czyli pod wpływem serca. Otóż inaczej patrzymy na jakąś rzecz, jeżeli ma ona związek z kimś, kogo kochamy. Tu też i mądrość sprawia, że inaczej patrzymy na wszystko z punktu widzenia miłości Boga. Dar mądrości daje nam możliwość rozpatrywania prawd wiary z najwyższego stanowiska, pozwala radować się z ich piękności i uroku oraz usuwa z duszy jakiekolwiek wątpliwości. Pobudką do uznania jest wesele i radość płynąca z takiego poznania. Stąd teologowie zwią dar mądrości słodkim poznaniem Boga. Drugi dar rozumu, który ma udoskonalać cnotę wiary. Każdy człowiek z natury posiada rozum, ale ten rozum naturalny nie jest darem Ducha Świętego. Jest to bowiem dar w porządku natury i nie należy do porządku łaski. Dar rozumu jest to nadprzyrodzone światło dane sprawiedliwemu człowiekowi, którym wewnętrznie pojmuje to, co przez Boga jest objawione. Dar ten pomaga do zgłębienia prawd wiary. Sprawia, że nie widzimy sprzeczności między rozumem a objawieniem. Przeciwnie, widzimy wielką ich zgodność i harmonię. Znajdujemy w otaczających nas rzeczach analogię do nich i uzupełnienie wzajemne. Poznajemy to wszystko o wiele lepiej i głębiej, niż byśmy mogli poznać przez własne rozwiązania i studia. Stąd pochodzi, że często ludzie bez żadnego wykształcenia teologicznego mogą czasem może więcej wierzę nam ogólnie jakoś przekazać przez swoją pewną intuicje, są często oświeceni od samego Pana Boga, tak jak mamy to w wypadku świętej siostry Faustyny czy wielu innych świętych. Trzecie, dar rady, który ma udoskonalać cnotę roztropności. Dar rady jest to światło Ducha Świętego, przez które rozum praktyczny w poszczególnych wypadkach widzi i trafnie sądzi, co w danym wypadku należy czynić i jakich środków użyć, szczególnie w trudniejszych okolicznościach życia. Korzyści tego daru rady są nieocenionym dobrem. Dzięki niemu stale kroczymy drogą zgodną z wolą Bożą, a to jest w życiu rzeczą najważniejszą. Dar rady obdarza nas wielkim pokojem ducha, albowiem wówczas jesteśmy w stałej zależności od Boga. Pod opieką Ojca Miłosierdzia możemy oczekiwać wszelkich wydarzeń z większym spokojem niż dzieci pod opieką najczulszej matki. Jest to uczucie spokoju, jakiego świat dać nie może, spokoju większego niż zaznaje podróżny pod kierownictwem doświadczonego przewodnika. Czwarty dar, dar męstwa, który ma udoskonalać cnotę męstwa. Dar męstwa jest to stała siła dana woli przez Ducha Świętego w celu pokonania przeszkód powstrzymujących nas od dobrego. Cnota męstwa nie usuwa jednak pewnego wahania i obawy przed przeszkodami, a dar udziela stanowczości, pewności, radości i nadziei silnej, która prowadzi do wielkich wyników. W cnocie męstwa pobudką jest stosowność, piękność i słuszność danego uczynku. W darze zaś pobudką będzie głębokie wewnętrzne przekonanie, że Duch Święty jest przy nas, że nas pobudza i umacnia. Wówczas człowiek wznosi się do wyższej sfery i staje się zdolnym do wyższego dobra. Wielką pomocą w przyjęciu tego daru jest bezgraniczne zaufanie miłosierdziu Bożemu. I tak Pismo Święte w wielu miejscach poleca tę ufność jako warunek zmiłowania Bożego, a zatem i udzielenia daru męstwa. Którzy się Pana boicie, miejcie nadzieję w Nim, a przyjdzie wam miłosierdzie ku radości. Piąty dar umiejętności, który ma udoskonalić cnotę sprawiedliwości. Umiejętność, o której tu mowa, to nie wiedza zdobyta przez ćwiczenie w jakiejś gałęzi nauk teoretycznych lub praktycznych i nie nabywamy jej pracą umysłową, opartą nawet na objawieniu, lecz jest to umiejętność świętych, dana przez Ducha Świętego, która sprawia, iż wydajemy zdrowy sąd o rzeczach stworzonych, w ich stosunku do Boga i odpowiednio do nich się ustosunkowujemy. Bez tego daru człowiek pogrąża się w sprawach ziemskich, przecenia i ubóstwia pomyślność doczesną, przeciwstawia wiedzę ludzką objawieniu, wynajdując między nimi pozorne sprzeczności, nie uznaje nieśmiertelności duszy, nie poznaje celów i zamiarów Bożych względem poszczególnych stworzeń. Nie chce uznać pochodzenia człowieka od Boga, ani podobieństwa jego ze Stwórcą, a tym bardziej nie uznaje przeznaczenia naszego do szczęśliwości wiecznej. Dar bojaźni pańskiej, który ma udoskonalić cnotę wstrzemięźliwości, dar bojaźni określić jako dar skłaniający wolę naszą do synowskiej czci względem Boga, która rodzi się w nas przez poznanie naszej nicości i nieskończonej wielkości Boga. Dar ten doskonali cnotę obyczajową wstrzemięźliwości i inne, które wchodzą w jej zakres, jak abstynencję od napojów, czystość, pokorę i tym podobnie. Ten głęboki szacunek ujawnia się w bezpośrednim stosunku z Bogiem na modlitwie i czynnościach odnoszących się do Jego służby. Przeciwieństwem tego daru jest pewna zarozumiałość i spoufalanie się, płynące z niedostatecznego zrozumienia swej nicości i swojej nędzy. Siódmy dar, dar pobożności, który ma udoskonalać cnotę nadziei. Dar ten skłania nas nie tylko do czci Boga, ale i tego wszystkiego, co uczestniczy w Jego bycie i doskonałościach. A zatem, wielbiąc Boże miłosierdzie, czcimy niepokalaną dziewicę z aniołami i świętymi. Kochając Kościół jako oblubienicę Chrystusa Pana, Następnie czcimy nie tylko osoby, w jakiś sposób złączonych z Bogiem, ale i rzeczy odnoszące się do Jego kultu, a więc nabożeństw i ceremonii kościelnych. Pisma Świętego, miejsc świętych, relikwii świętych, naczyń i szat liturgicznych. Wreszcie należy tu wszystko, co się tyczy Kościoła, tego powodzenia, jak i upokorzenia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów pielęgnowania w sobie daru pobożności jest czysto rozważanie nieskończonego miłosierdzia Bożego, w czym najlepszą pomocą mogą być teksty Pisma Świętego. A drugim sposobem jest pielęgnowanie tego daru i przemiana zwykłych czynności na akty religijne. Dzieje się to przez pobudzenie w sobie czystej intencji, ofiarowania na chwałę Bożą każdej czynności, a przede wszystkim każdego dnia. Święty Tomasz z Akwinu powiada: tak długo się modlisz, jak długo całe swe życie skierujesz do Pana Boga. Przez taką intencję całe nasze życie staje się modlitwą, aktem synowskiej miłości względem Boga i miłości braterskiej względem bliźnich. To zasadniczo teksty błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Często trochę zauważamy, że lata mijają, pewne sformułowania są już może dla nas nie do końca jakoś jasne, ale warto do tego, dzięki któremu święto Miłosierdzia Bożego znamy siostrę Faustynę i jej towarzyszył ze swoimi też udrękami, ze swoimi trudnościami. Z różnych stron je otrzymywał, niech za nami również oręduje, zwłaszcza w takim męstwie, bo sakrament bierzmowania, żeśmy próbowali sobie tutaj to naznaczyć, no, zaprasza nas do znoszenia różnych trudów, krzyży, cierpień. I wszyscy ci, którzy ten sakrament przyjmują, najczęściej w młodym wieku, może czasem muszą wiele jeszcze doświadczyć różnorakich treści, żeby te różnorakie dary, które są często może takim opakowaniu, trzeba je jeszcze rozpakować. Może już wiele lat temu, żeśmy ten sakrament bierzmowania przyjmowali, warto do tego sakramentu wracać, go pogłębiać. Też zdarzają się takie sytuacje, że też i 70-latkowie miałem taką praktykę i też doświadczenie, że chętnie proponowałem wszystkim, którzy nie mieli sakramentu bierzmowania, bo też i ojcowie Kościoła na to zwracali uwagę, jak żeśmy słyszeli, no podpowiadają, że ten sakrament no jakby uzupełnia, dopomaga, żebyśmy byli odważniejsi, żebyśmy byli silniejsi, żeby nasze wnętrze, które często jest może poranione, żeby leczyć, żeby pomagać. Więc zapraszamy na ulicę Asnyka. Od poniedziałku do soboty, zawsze o 15:00, jest godzina miłosierdzia z koronką, z lekturą duchowną. Teraz właśnie czytamy teksty z dziennika błogosławionego księdza Michała Sopoćki, jak i również o 15:15 jest zawsze od poniedziałku do soboty Eucharystia, na którą też zapraszamy, aby też z Duchem Świętym wejść za żyłość z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem. Niech ten czas jeszcze sierpnia, ale też września i bierzmowań, które będą w naszych parafiach, będzie bardzo piękny, będzie też umocnieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.